Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie. Ostatnio przeglądałem LinkedIna, bynajmniej nie po to, żeby szukać pracy. Natknąłem się na taką publikację, w której ktoś wspomniał o red flagach QA-owych. I przeczytałem ten post, niestety nie pamiętam, kto to dokładnie napisał. I ten post poruszał pewne aspekty, natomiast zainspirował mnie do tego, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tak naprawdę dwóch aspektach czerwonych flag. Tak, no właśnie, spolszczanie angielskich zwrotów się tak właśnie kończy. A że mamy podcast, to trochę faux pas. O czerwonych flagach, czyli o takich sygnałach, które mówią nam, że ej, zwróć na to uwagę, tu może być coś nie tak. W dziedzinie QA chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać jakby z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to, co jest red flagą dla QA-a, czyli co QA potencjalnie może dostrzegać jako red flagę, czyli na przykład to może być jego projekt, jego środowisko pracy, jego pracodawca, jego przełożony. A drugi aspekt, czyli ta druga strona medalu dzisiejszego odcinka, to są red flagi dla tego zespołu, dla pracodawcy względem QA-a. Czyli tak jakby co może świadczyć o tym, że to, co robi QA, może być w pewien sposób alarmujące, tak? Czyli na przykład różnego rodzaju wypalenia, czy coś w tym stylu. No i tak na wstępie to chyba jeszcze dodam, że tak tam się wydaje przynajmniej. Oczywiście ja biorę poprawkę na to, co się działo w poprzednim odcinku, ale zakładamy, że to będzie krótszy odcinek, że w końcu nam się uda nagrać taki krótszy odcinek, bo ten temat, on mógłby być rozdmuchany. Moglibyśmy tu siedzieć 2 godziny i rozmawiać, ale myślę, że będziemy w stanie skondensować to do znacznie, znacznie krótszego odcinka. No i tak na samym wstępie zapytam, Paweł, jak myślisz, jakie, albo inaczej, no po prostu, jakie widzisz potencjalne red flagi, które mogłyby dla QA-a być, no właśnie, być tymi red flagami, powiedzmy, wśród zespołu. Ja, żeby rozruszać ten temat, powiem o takiej pierwszej, która mi przychodzi na myśl. Ja sobie pozwolę otworzyć notatnik, żeby zapisywać te red flagi, bo może nam coś wtedy przyjdzie też dodatkowo do głowy. Nagrywamy to totalnie na spontanie, żeby nie było. Jakby jedynie co to w tygodniu na Messengerze zamieniliśmy 2 zdania. Ty, to o czym nagrywamy? A dawaj o tych red flagach. I to jest wszystko, całe nasze przygotowanie do tego odcinka, także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pierwsza red flaga dla mnie to jest chociaż nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale niedowartościowanie QA w zespole, ale to z perspektywy zespołu. Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, niedowartościowanie, ale chodzi mi o to zaniżanie wartości osoby pracującej jako QA w danym zespole. I to jest dla mnie red flaga o tyle, że tak naprawdę w zespole powinniśmy się traktować jako równi. Nieważne, czy jesteś deweloperem, czy biznes analitykiem, czy zajmujesz się UX-em, czy jesteś PM-em. Każdy tak naprawdę ma jakiś wpływ na to, co się dzieje w projekcie. Tutaj oczywiście możemy sobie zacząć rozróżniać, powiedzmy, czy jesteś juniorem, czy seniorem, czy architektem, ale nadal to nie powinno impaktować na, nie wiem, takie wzajemne okazywanie szacunku, na wzajemne wysłuchiwanie swoich opinii i tak dalej. Natomiast taką prawdziwą red flagą według mnie tutaj jest właśnie takie podejście, które kiedyś było modne i do dzisiaj niestety w niektórych miejscach można się z tym spotkać. To jest to, jak deweloperzy podchodzą na przykład do QA-a. Że QA... I jest takie właśnie niedowartościowanie tego, co ten QA robi. I ja tutaj widzę tak naprawdę 2 potencjalne przyczyny tego. Po pierwsze, no faktycznie, powiedzmy, dana osoba pracująca w tym zespole może nie domagać. No nie, jakby może tam być coś takiego, ale wtedy zespół powinien raczej wyjść z jakąś propozycją, z jakąś pomocą do tego, żeby powiedzmy pomóc ci się odnajdować w danej sytuacji, albo na przykład niedojrzałość firmy, niedojrzałość projektu do pełnego wykorzystania potencjału QA, który pracuje w danym projekcie. I przez to zespół może mieć wrażenie, że ej, ty tylko siedzisz i nie wiem, klikasz te taski manualnie, a chcesz zarabiać, nie wiem, tyle co my, i o, w ogóle weź, idź być testerem gdzie indziej, nie? Mm-hmm. To może wynikać właśnie z tego, że po prostu proces jest niedojrzały, nie pozwala na rozwinięcie tych skrzydeł i teoretycznie, no tutaj jest też jakieś pole do zmiany. Natomiast jeżeli jest wyryte w tym zespole takie coś, że QA to tam są tacy tam z boku i w sumie są tylko na końcu, żeby sobie tylko przeklikać, to mental takiego zespołu byłby dla mnie już no, red flagą przed tym, żeby pracować w takim zespole. Na pewno próbowałbym zmienić to założenie, ale jeżeli by to się nie zmieniało, no to myślę, że jest to jeden z powodów, dla których na przykład mógłbym chcieć zmienić projekt, czy nawet zmienić firmę. Mhm.
Jest to jak najbardziej słuszny taki aspekt, tak to nazwijmy. Też się z tym zgadzam. Często mi się wydaje, znaczy też tak samo zaznaczam, to jest jakby z mojej perspektywy jakaś tam ideologia albo moje spostrzeżenia, że w części firm albo w części projektów, jakby jeżeli zespół uważa QA za takiego właśnie, tak jak to opisałeś, jakby momentami zbędne ogniwo albo taką osobę gdzieś tam, której nie do końca może potrzebujemy, to też często mi się wydaje, że w niektórych projektach, które są, nazwijmy to, świeżymi projektami albo zaczynają z takim świeżym składem, jakimś tam PM-em, project ownerem, czy ogólnie z zespołem deweloperskim, to też często musimy zwrócić na to uwagę, że bezpośrednio QA, jako nazwijmy to taki twardy artefakt, nie dostarcza aplikacji, tak? On wpływa na jego jakość, a nie na to, że ona w ogóle powstanie, tak? I w niektórych firmach ma to, nazwijmy to, ręce i nogi, gdzie po prostu ta odpowiedzialność QA-owa jest przenoszona na deweloperów i wtedy to też, jeżeli jest odpowiednio zorganizowane, to ma to jakiś sens i wtedy taki, nazwijmy to, zwykły QA oderwany jako pojedyncza rola, no to tam faktycznie może nie jest on potrzebny i dlatego jego wartość się zaniża, natomiast w większości projektach wydaje mi się, że nie jest to tak dobrze zrobione i po prostu ludzie tak to traktują, jakby ta osoba po prostu nie była nam potrzebna, albo po prostu widzimy, że jego wartość jest za niska i że moglibyśmy się gdzieś tam jej pozbyć, czy zastąpić ją kimś innym, albo czymś innym, tak? Natomiast płynnie przechodząc do takiego pomysłu, który mi wpadł do głowy, to jest kwestia taka, nazwijmy, od wewnątrz QA-owa, jeżeli chodzi o taką red flagę. Jeżeli spotykamy się z osobami, które chcą być idealne i które chcą sprawdzać wszystko, znajdywać wszystkie dosłownie błędy, jakie tylko do głowy mogą im przyjść. I oczywiście to nie jest taki, nazwijmy to, wprost negatyw, bo jakby nasza praca polega na tym, żeby się gdzieś tam czepiać pewnych rzeczy i dowozić coś najwyższej jakości. Natomiast jeżeli takiej osobie, takiemu nowemu QA-owi albo nawet już jakiemuś tam weteranowi QA-owania jesteśmy w stanie przetłumaczyć albo jakoś się z nim dogadać, że słuchaj, akurat w tym projekcie to nie będziemy się skupiać na takich detalach, bardziej nam chodzi na czasie dowożenia, że musimy to szybko, jakiś tam fragment aplikacji musimy dowieźć do klienta, bo coś tam, bo jakieś, na coś się tam umówiliśmy, a ta osoba mimo wszystko będzie obstawać przy tym, że no nie, jeżeli QA, no to musi być wszystko perfekcyjnie, musi być wszystko idealnie, i jeszcze lepiej, jak ta osoba w ogóle na siebie patrzy, jak na taką osobę, która chciałaby być idealna we wszystkim, tak? Czyli nie dość, że gdzieś tam te weryfikacje manualnie chciałaby przeprowadzać idealnie, to też pisać automaty idealnie, prowadzić testy wydajnościowe, może nie daj Boże jeszcze testy bezpieczeństwa, co w ogóle jest...
Nie daj Boże. To mam taką anegdotkę, przepraszam bardzo, że się z tym wetnę, ale to jest, uważam, że bardzo fajny, humorystyczny zwrot. Mam takiego ziomka z Poznania, który prawie zawsze, jak się pyta swojej żony, czy w czymś jej pomóc, to używa czegoś takiego: kochanie, pomóc ci w czymś, nie daj Boże? I tak. Dobre, i zawsze jak ktoś używa tego, tak, oczywiście, jak ktoś używa tego, nie daj Boże, to od razu mi się przypomina: pozdro, Maciej.
To dobre mam podejście, nie powiem, że nie. Może ja zacznę to stosować? No, to by się przydało. No. Więc wydaje mi się, że to też jest takim jakby... Taką red flagę, taki czerwony sygnał, wydaje mi się, że powinno się zauważać na rozmowach rekrutacyjnych, tak? Jeżeli my przyjmujemy nową osobę do projektu, do firmy i z góry zakładamy, do jakiego projektu ta osoba gdzieś tam ma pójść, jakim zakresem obowiązków ma się zajmować, no to jeżeli nie widzimy dla niej miejsca, no to nie powinniśmy tego sztucznie gdzieś tam ukrywać, tylko wprost zaznaczyć, że super fajnie, ale to nie u nas, tak? Tylko tak. Gdzieś tam może w innych projektach, w innych firmach pewnie na taki sposób podejścia do pracy QA-owej by się miejsce znalazło.
Tak. Ja mam, można powiedzieć, rozwinięcie, albo nawet nie rozwinięcie, jakby zahaczenie trochę tego, co ty powiedziałeś i pójście troszeczkę w taką odnogę, bo powiedziałeś o takiej osobie, która właśnie chce być perfekcjonistą. Perfekcjonizm jest z definicji zły. Jakby to się nigdy nie kończy dobrze. I mówię to z pełną świadomością, używając słowa nigdy, gdzie sam jestem fanem jednak nieużywania absolutów. To tutaj, no przynajmniej ja nie spotkałem się z tym, żeby osoba, która jest perfekcjonistą, dobrze na tym wyszła, bo zazwyczaj albo robi coś za długo, albo robi sobie krzywdę psychicznie, że zbyt bardzo się katuje w pewnych rzeczach i tak dalej. Ale... właśnie odchodząc z tej odnogi perfekcjonizmu, są osoby, które uważają, że proces jest perfekcyjny na przykład. I ja to sobie nazwałem jako proces ponad wszystko. Taka red flaga. I tu niestety też myślę, że widzisz to jakby często w pracy na przestrzeni wielu lat, że są osoby, które uczestniczą w tworzeniu jakiegoś procesu, są, czy później po prostu z niego korzystają i tak dalej. No i wiadomo, proces czasami zawiera luki. Nie ma przygotowanej jakiegoś, nie ma przygotowanego jakiegoś rozwiązania na pewną sytuację. No i przychodzi takie zetknięcie z rzeczywistością, musimy coś zrobić na szybko i ta osoba będzie za wszelką cenę to blokowała, bo nie ma tego na przykład w procedurze. Nie ma tego w procesie, my tego nie uwzględnialiśmy i tak dalej. Gdzie tak naprawdę masz wszystkie narzędzia i miękkie w głowie i techniczne do tego, żeby zadecydować, co można w danej sytuacji zrobić. Coś się wysypało klientowi na produkcji, zaczyna tracić pieniądze i tak dalej, ale case jest powiedzmy taki, że on się nie łapie po zwykłego hotfixa. No to ktoś powie, no nie, ale nie możemy tak wrzucić, bo coś tam... No nie, tak naprawdę tutaj proces procesem. Ale jeżeli główna potrzeba biznesowa tego projektu dostaje po dupie, no to za przeproszeniem chuj z tym procesem, tak? Idźmy jakby tak, żeby zrobić jednak dobrze dla projektu. I tutaj jakby teoretycznie takie podejście proces ponad wszystko w metodykach zwinnych jest aberracją, nie powinno czegoś takiego być. A jednak bardzo dużo osób w tych rzeczach, w tych metodykach, w tych workflowach odwołuje się do tego, że ej, no pracujemy w Scrumie, a w Scrumie to i tamto. No nie, jakby Scrum jest pewną ramą, Agile jest pewną ramą, bo tu przypominam, Agile i Scrum to nie są jakby tożsame klucze, słowa klucze. No to jakby w tej iteracyjności też nie jest tak, że właśnie wszystko musi być zamknięte szczelnie pod konkretnymi procesami. I to jest właśnie najważniejsze, żeby jednak dostosowywać swoje narzędzia pracy, dostosowywać to, co możemy wykonać i to, co powinniśmy wykonać do obecnej sytuacji biznesowej. I warto tutaj mieć to na uwadze, że tak, jest to red flaga. Jeżeli mam w zespole osobę, która absolutnie nie przyjmuje nic jakby do siebie, do jakby do myśli, że można zrobić coś inaczej niż mamy to spisane w Confluence, to jest pewnego rodzaju red flaga, którą trzeba zaadresować.
Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, tak ci tylko odniosę do tego, co powiedziałeś, będziemy się tak jeden do drugiego będzie się odnosił przez cały ten podcast, że to, o czym wspomniałeś, że jeżeli akurat projekt, czy tam potrzeba biznesowa tego wymaga, to gdzieś tam to robimy po prostu, tak? Nie stajemy okoniem, nie mówimy, że to jest niezgodne z procedurą, tylko tutaj trzeba zawsze o tym pamiętać, że jeżeli to się powtarza, no to warto zredefiniować naszą procedurę, tak, żebyśmy gdzieś tam nie żyli w tym, za przeproszeniem, pierdolniku cały czas, no bo to też nie o to chodzi, żebyśmy sobie stworzyli jakąś tam procedurę dostarczania czy czegokolwiek, a potem w ogóle się jej nie trzymali, tak? Ale jeżeli się trafiają jakieś wyjątki, no to raczej nie ma co oponować i mówić, że nie zrobimy
tego. Bardzo dobra uwaga. Podpisuję się 100%. 100% racji, Pawle. 100%
bardzo
racji.
Dobrze, bardzo dobrze, cieszę się. Chociaż jeszcze kiedyś musimy się pokłócić na tym podcaście, żeby było weselej. Bo na razie to się...
Ty chuju, ty... Jasne, pokłócimy się. Ja, wiesz co, ja gdzieś w głowie mam jakieś takie tematy, przy których możemy się troszeczkę posprzeczać. Wiesz, jakby... Do tej pory też musisz zwrócić uwagę na to, że wcześniej, jak gadaliśmy razem, jakby do sezonu drugiego, to było tak, że faktycznie to były bardziej takie rozmowy, wywiady, gdzie wiesz, ja jakby słuchałem, co ty masz jakby do powiedzenia. Czasem coś tam dodawałem swojego, ale raczej słuchałem i rzucałem pytania, nie? Jakby wiesz, szpilki. A teraz jest inaczej, więc na pewno będziemy mieli jakiś taki temat, gdzie... Faktycznie może być taka sytuacja, że będzie na noże. Dobrze, ale ja czekam. Ja lubię takie konfrontacje, lubię ten, zwłaszcza, że no podejrzewam, że dojdziemy do jakiegoś fajnego konsensusu na koniec i będą fajne wnioski, a jak nie będzie żadnych wniosków, nie dojdziemy do ten, to przynajmniej ludzie będą, zobaczą różne perspektywy i może coś z tego wyciągną. Ale tak, no niestety w tym odcinku się jeszcze z tą zgadzam.
Jeszcze.
Jeszcze.
Dobrze, a wracając do tematu red flag, to teraz mi się ukluł taki, ja nie wiem, czy ja to nie widziałem tego samego postu na LinkedInie, co ty, i nie wiem, czy ja to widziałem tam, czy to mi się po prostu gdzieś tam przyśniło, natomiast nie wiem, czy kojarzysz temat, no na pewno kojarzysz temat, bo nieraz się z nim spotkałeś, tylko chodzi mi bardziej o nieomylność, a może nie tyle nieomylność QA, co takie stwierdzenie, że jeżeli coś wyjdzie już na produkcji, to jest to wina QA bezpośrednio. W sensie
tak.
To nie jest, w sensie podejście takie, mówiące o tym, że jeżeli coś się popsuło, to znaczy, że to QA popsuł, nie sprawdził, nie dopatrzył się czegoś, nie zgłosił czegoś, dopuścił coś przy tam jakiejś regresji czy czymkolwiek i to jest tylko i wyłącznie jego wina i jemu się za to powinno oberwać. Moim zdaniem jest to mylne, chociaż nie w każdym przypadku, tak? No bo to jest mocno takie... Po angielsku to było case specific, ale nie wiem, jak to po polski przełożyć. Zależne od przypadku, no bo faktycznie czasem to jest wina QA, tak? Jeżeli mamy jakieś tam sety regresji i one się gdzieś tam wywalały nam od pół roku, my nie raczyliśmy sobie ich poprawić i teraz faktycznie coś się popsuło takiego na produkcję, a regresja i tak zaświeciła się na czerwono, no to nie oszukujmy się, jest to wina QA, tak? No bo gdzieś tam powinien dbać o to, żeby to gdzieś tam do czegoś doprowadzić. Natomiast jeżeli zdarzy się jakiś błąd nie bezpośrednio związane z tym, będzie to jakaś po prostu może oddzielna ścieżka, której nie byliśmy w ogóle w stanie przewidzieć ani my, ani gdzieś tam zespół projektowy.
Albo wiesz co, też tutaj dopowiem, że na przykład jakichś specyficznych wartości i to może być tak, że przetestowałeś, wiesz, na 15 różnych sposobów wszystko działało i nagle ktoś znalazł specyficzne dane, dla których akurat to nie działa. I to jest właśnie też coś takiego, że no jakby nie przewidzisz każdego przypadku testowego, nie?
Ja to muszę nawet się pochwalić ze swojego, znaczy to nie ma się za w sumie czym chwalić, ale z własnego doświadczenia, że w jednym z projektów mieliśmy właśnie tego typu sytuacje, nie raz, nie dwa, gdzie danych testowych była masa po prostu, tego się nie dało zrobić ręcznie. Było gdzieś tam tyle wariantów samochodów, bo to chodziło o testowanie jakichś tam aplikacji integracji z samochodami. Nie byliśmy w stanie tego sprawdzić i jakby zarówno my jako QA, jak i klient byliśmy tego świadomi, byliśmy gdzieś tam dogadani, powiedzmy poza projektem, poza resztą jakby części projektu, gdzieś tam pomijając PM-a czy zespół projektowy, byliśmy dogadani, że okej, my sprawdzamy na tych danych, na których mamy, a jak to wyląduje na rynku, no to część po prostu będzie musiał sprawdzić klient z rynkiem, na którym to operuje. No ale po pojawieniu się kilku tam błędów na produkcji, no PM po prostu do nas przyszedł i tam próbował nas, że tak to ujmę, zmusztrować, co myśmy tam nawywijali, że niby klient będzie zły i tak dalej, chociaż my byliśmy bardzo dobrze gdzieś tam z klientem staliśmy, mieliśmy swoje gdzieś tam oddzielne kanały i no i klient był tego w pełni świadom i finalnie klient na nas zły nie był, tylko był na nas zły PM i to tak nie raz, nie dwa, tylko kilkanaście razy. prędzej się projekt skończył, niż udało nam się dogadać, ale takiego typu rzeczy gdzieś tam się dzieją. No i też tak jak jeżeli chodzi dalej w tematyce samych tych czerwonych sygnałów, no to uważam, że nie powinno być, takie coś nie powinno mieć miejsca, tak? Że jeżeli faktycznie jest błąd QA, no to nie ma co się tam oszukiwać, próbować zgonić to na kogokolwiek, tylko przyjąć to na siebie i powiedzieć faktycznie popsuliśmy, teraz wiemy, co źle zrobiliśmy, będziemy od przyszłych iteracji gdzieś tam starać się to wyłapywać, poprawiać i takich błędów nie popełniać. Natomiast jeżeli w ramach jakiegoś tam, nie wiem, to się chyba RCA nazywało?
Root cause analysis, no?
Tak jest. Jeżeli w ramach jakiegoś RCA wyszło, że no, ten błąd nie wynikał z jakiegoś tam naszego niedopatrzenia, tylko po prostu z innego doboru danych testowych, z jakiejś, nie wiem, wywrotki serwera, jakiegoś tam tymczasowego przytkania się czy czegokolwiek, no to powinno to też jakby projekt uwzględnić, że no okej, mogliśmy, może jakbyśmy się coś tam wykombinowali, to byśmy to wyłapali, ale to, że tego nie wyłapaliśmy, nie jest bezpośrednio naszą winą.
Ostatnio na retro jednego z zespołów mieliśmy taką sytuację, gdzie właśnie nawet deweloperzy podnieśli to, że słuchajcie, jeżeli coś wyskoczy na prodzie i tak dalej, coś tam wrzucimy i to będzie błąd i tak dalej, to nie jest tak, że QA ma teraz się linczować, że o Boże, jesteśmy najgorsi, nie przetestowaliśmy tego, tylko zespół deweloperski podkreślał, jesteśmy zespołem, my za jakość odpowiadamy wszyscy, czyli wiesz, fajne było to podejście, nie? Mhm. Że słuchajcie, przepuścicie coś, no dobra, ale zobaczcie, ile rzeczy wyłapujecie, no. To nie jest tak, że wy wyłapiecie wszystko. No i fajnie, było takie łechtanie ego jednej i drugiej strony, wszystko fajnie, to się mega dobrze z boku słuchało. Przy czym sam w pewnym momencie poruszyłem nawet taki temat, troszeczkę zirytowany zresztą. Nie na nich, nie na ten zespół, nie na te osoby, które rozmawiały, tylko ogólnie na to, jak często jest tak, że jeżeli ten błąd na produkcji się już pojawi, to zamiast właśnie podejść do tego dobra, spójrzmy zespołowo, co zrobiliśmy źle, to bardzo często pierwsza linia strzału to jest właśnie QA. Mhm. To jest właśnie QA na zasadzie, dlaczego to przepuściliśmy? Albo jeżeli nie już tak bezpośrednio w nas, to dlaczego to zostało przepuszczone? Ale pytanie idzie do QA i pytanie idzie z takim jednak akcentem przepuszczone, czyli już troszeczkę gdzieś tam adresujesz, że problemem był QA, problemem była weryfikacja, nie? A prawda jest właśnie taka, że no, nie każdy błąd jest taki sam i powinniśmy te błędy zobaczyć, bo oczywiście jeżeli byśmy zobaczyli, że nie wiem, jest naprawdę turbo oczywisty błąd, jakiś happy path najważniejszej ścieżki biznesowej się wywalił, no to linczujmy QA, to ja jestem sam za tym, to sam biorę bata i idę, tak, no panowie i panie, tak, pracujemy po coś, tak? No jeżeli podstawa tej naszej pracy leży, to po co będziemy teraz strzelać przed klientem? Mamy takie testy security, takie to, takie to, takie to. Jeżeli najważniejsze rzeczy się wysrywają, nie? Natomiast, no jeżeli to nie są już trywialne case'y, to absolutnie nie powinno być takiego podejścia i ja niejednokrotnie jako ten lider, architekt, jak do mnie przychodzili ludzie i właśnie było, ej, a co się stało, że nie w tym i w tym projekcie było coś takiego, przecież tam są twoi ludzie, którzy są przecież spoko, nie? I już ta narracja od razu taka, że dobra, czyli moi ludzie coś zrobili źle. No i ja zawsze wtedy mówię, no ale moment, stop, nie? Jakby gdzie jest problem? Pokażmy, przejrzyjmy, co się właściwie zadziało. Jaki jest błąd? Czy to był pierwszy raz, czy nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo często się okazuje, że jest, wiesz, burza w szklance wody tak naprawdę, że jest, o Boże, jak to przepuścili i tak dalej. A oni od pół roku przepuścili pierwszy jakiś poważny bubble na produkcję. No to come on, no te też, wiadomo, no jeżeli by ktoś umarł od tego babola, no to tragedia, ale w momencie, kiedy tam się, wiesz, coś inaczej wyświetla i faktycznie, no teoretycznie powinno zostać złapane, ale de facto tam jakoś tragedia się nie dzieje i ludzie od tego nie giną, no to też można to zrobić inaczej. A to wszystko jakby finalnie sprowadza się do komunikacji, sprowadza się do tego, żeby była dobra atmosfera w zespole, tak? No jeżeli nie będziemy się od razu linczować, tylko najpierw dojdziemy, co się stało. I ja też absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby nigdy nie szukać winnych. W sensie, wiadomo, to nie jest tak, że ja na siłę będę szukał winnego, ale jeżeli jest w danej sytuacji konkretna osoba, która no ewidentnie coś zjebała, no bo może tak być, tak? Wiadomo, nie zawsze tak jest, ale jeżeli coś zjebałeś, to uważam, że nie, no wiadomo, nie przy całym zespole, ale powinienem cię wziąć na bok i ci powiedzieć, stary, zjebałeś. Dostajesz za to pieniądze koniec końców, tak? Nie jesteśmy w przedszkolu, nie będę cię głaskał non-stop po głowie. Zjebałeś, dostajesz za to pieniądze, bardzo cię proszę, żebyś następnym razem ogarnął tak, żeby tego błędu nie popełnić ponownie. I uważam, że takie sesje feedbackowe powinny się odbywać. Tylko znowu, ważne jest to, żeby nie robić tego przy całym zespole i ważne jest to, żeby zjebać osobę, która faktycznie zasłużyła. Bo nie ma nic gorszego niż zjeby za darmo. I to każdy mąż potwierdzi.
Dokładnie tak. Ale teraz to trafiłeś grubo. No też tak uważam. Mam identyczne podejście. Chociaż ja też jakby... Dla mnie to jest dziwne, ale spotkałem się z tym już nie tutaj w Makolabie, to chyba nie. Gdzieś tam w poprzednich swoich firmach. W sumie jednej. Że jeżeli osoba coś przepuściła, zepsuła, jak to nazwałeś, zjebała po prostu, to wydaje mi się, że no to ciężko jest się nie zorientować, że to jest akurat moja wina, tak? No bo jeżeli wprowadzamy jakąś funkcjonalność i ta funkcjonalność niby działała, ale nagle wychodzi na to, że nie działa, no to ta osoba, która ją testowała, no to ona raczej widziała, w jakim jest stanie, w jakim stronie jakieś tam dopuściła ją do wyższego środowiska. No i tak potem, nazwijmy to, gdy już to wyjdzie na produkcji i nie przyznać się do tego samemu z siebie, no to dla mnie też jest troszeczkę dziwną akcją, tak?
Tak.
No, jakby próba ukryć, tego się nie da ukryć, tak? No w tej chwili traktujemy tak naprawdę każdy aspekt naszej pracy. Tam jest dosłownie każda linijka kodu, każdy komentarz, każda interakcja z zadaniem jest w jakiś sposób okraszona naszym tam loginem, imieniem czy nazwiskiem czy czymkolwiek. No nie da się tego ukryć. To nie tak, że nie dojdziemy po tym, kto to zrobił, dlaczego to popsuł i tak dalej. Oczywiście przez to my coś przegapiliśmy, więc i to było coś oczywistego, więc jest to nasza wina. Wydaje mi się, że powinniśmy się wprost do tego przyznać. No ale nie oszukujmy się, tuż za nami też jest ten deweloper, który to napisał, który też to zrobił. Jemu też jest płacone za to, żeby tworzył kod w jakiejś tam, nazwijmy to, odpowiedniej jakości. On też mógł to w teorii wyłapać, tak? Zrobić to od razu dobrze i ten błąd by się nie pojawił.
To jest w ogóle właśnie bardzo, bardzo trafny komentarz, że dlaczego zawsze bierzemy pod lupę tylko tego Q, znaczy no nie zawsze, ale często bierzemy pod lupę tego QA, no który de facto testuje coś, co ktoś inny zaimplementował i to równie dobrze ta pierwsza warstwa testów też powinna być gdzieś jakby ze strony deweloperów w jakiś sposób weryfikowana, tak? Więc to też nie jest tak, no ale no powiedzmy, że z grubsza rozumiem to, że jesteś QA-em i jakby twoim głównym zadaniem jest powiedzmy, tak, to sprawdzanie, a dewelopera pisanie, więc teoretycznie tak, ale w praktyce, jeżeli jesteś deweloperem i nie sprawdzasz w ogóle swojego kodu, to wiemy, jak to się kończy. To później ktoś wiesz, buduje na środowisku, coś się wysrywa, pytasz się, ty, ale lokalnie ci to działało? Nie wiem, nie sprawdzałem. No to...
To też takie przypadki znam, no, niestety.
Są takie przypadki właśnie, niestety.
A to nawet można tym sięgać jeszcze dalej. Też miałem takie sytuacje już nawet gdzieś, powiedzmy, stosunkowo niedawno, gdzie to już na poziomie wymagań coś było źle spisane. Developer przyjął to as is, po prostu tak jak jest, tak to zrobi. On to zakodził, człowiek tak to sprawdził, a potem się okazało, że nie, no klient to inaczej opisywał. I to ta osoba, tak, która spisywała ten fragment dokumentacji, jak to ma wyglądać, no źle to spisała. A oberwało się tym na wierzchu, że tak to ujmę.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa to są deweloperzy, którzy widzą, że coś jest nielogiczne i zamiast powiedzieć, ej ziomki, to wygląda jak kupa, nie chcę tego implementować, to robią, no dobrze, no, tak było w zadaniu, drodzy państwo, tak, za to mi płacą, to będę robił. Także no ruszajmy głową po prostu, niezależnie jaką pozycję piastujemy tak naprawdę, nie?
Tak jest.
Ja mam tutaj też taką red flagę, to jest już taka QA-owa red flaga, czyli właśnie u osoby zajmująca stanowisko QA-owe. pod tytułem Nie ufam unit testom czy deweloperskim testom, napiszę swoje testy. I tutaj chodzi mi o coś takiego, że efektem tego jest duplikacja testów na bardzo dużym poziomie. Nie dlatego, że aplikacja tego wymaga, tylko takie właśnie podejście wynikające bardzo często z braków technicznych, na przykład pozwalających na poprawną ocenę tego, co robią i jak działają te unit testy, ale jest takie podejście, tam deweloperzy mówią, że oni to mają tam otestowane, a ja tam im nie wierzę, ja muszę zrobić po swojemu. Okej, okay. Ja sam często nawet w tym podcaście mówiłem, że nie ufaj zawsze deweloperowi i tak dalej. Jasne, ale to też często mówiłem humorystycznie. Natomiast w praktyce, jeżeli wiemy, że ktoś wykonał jakąś pracę, wiemy, że są jakieś testy, zajrzyjmy, wykonajmy tą pracę, przejrzyjmy te testy. Najlepiej, jeżeli będziemy uczestniczyć w ogóle w tym procesie. Po pierwsze projektowania tych testów, po drugie nie wiem, pisania, oceniania ich i tak dalej. I na tej podstawie oceńmy, czego nie ma, co by nam się przydało. Tak, wiadomo, że są unit testy, no to doskonale wiemy, że testy integracyjne już muszą być w jakiś sposób napisane, bo to, że wiadomo, dwa unit testy zero jednostkowy, dwa unity zero integracyjnych, to na Reddicie sobie można pooglądać, jak to później wygląda w świecie rzeczywistym. Ale chodzi o to, że deweloperzy też bardzo często piszą jednak testy integracyjne. I fajnie, że ty jako tester nauczyłeś się Postmana, fajnie, że umiesz przetestować API, ale jeżeli deweloper dobrze napisał swoje testy, ma fajną architekturę aplikacji, że w bardzo łatwy sposób, powiedzmy, te integracyjne testy też jest w stanie pisać i to robi, to po co będziesz zaprzęgał tego Postmana do tego? Przejrzyj, co tam jest, ewentualnie dopisz jakieś swoje testy, przenieś je na jakąś inną warstwę. Kolejna rzecz. Może połowa testów frontowych też nie jest potrzebna, bo deweloperzy napisali już jakieś testy, które sprawdzają to, co robisz, tak? Więc to jest dla mnie też taka red flaga i ona się trochę też zawiera, powiedzmy, w takim, no też takiej red fladze, którą bym, powiedzmy, tutaj przyłączył, to jest brak chęci rozwoju technologicznego / zaglądania w kod programistów. Jakby, no to jest jako jeden taki tak naprawdę, nie? No bo nie ufam testom, będę pisał swoje, a to wszystko wynika tak naprawdę z tego, że się nie chce rozwijać, że albo inaczej chce, ale no wiesz o co chodzi. Jakby są takie momenty, w których niby chce się rozwijać, ale no nie będę przecież uczył się backendu i tak dalej. A ja uważam, zwłaszcza odkąd ja sam zacząłem pracować na backendzie i na frontendzie, to zacząłem sam zauważać, ile zajebistych rzeczy i ile... mnóstwo po prostu rzeczy zaczyna mi się otwierać w głowie z tej QA-owej perspektywy w momencie, kiedy znam backend i frontend od podszewki tak naprawdę. Tak, 100 razy łatwiej jest mi zrozumieć pewne case'y na froncie, które się dzieją. Na backendzie też jestem w stanie lepiej to wszystko prześledzić. No i jakby ten rozwój pozwala mi właśnie później uwierzyć w to, co się dzieje, tak? Jeżeli będziesz pisał unit testy na backendzie sobie w wolnym czasie, będziesz widział, jak one działają i co one faktycznie sprawdzają, to nagle może się okazać, że w pracy jako QA połowy testów swoich już nie będziesz robił.
Zgadza się.
Także tak.
Ale muszę się też przyznać, że tym QA-em, który gdzieś tam nie wierzył w moce programistów, jeżeli tak to można ująć, w kwestii pisania testów integracyjnych. Przez chwilę byłem takim typem osoby, dopóki tak naprawdę nie nauczyłem się takiej, nazwijmy to, takiego pisania testów, o tak to nazwę, pisania testów bezpośrednio gdzieś tam w Postmanie czy w SoapUI-u, to troszeczkę nie wierzyłem w to, co robią gdzieś tam deweloperzy. Natomiast potem jeden z projektów mnie z tego idealnie wybił, bo no tam architektura backendowa była bardzo skomplikowana, tam była cała masa mikroserwisów, wymian danych, takie ciągi, nie wiadomo co. No i ja mówię, no dobra, no wjeżdżam w kolejny projekt, otwieram sobie nową kolekcję Postmana, będę to klepał, a tu deweloper do mnie, nie, Paweł, poczekaj, dobra, tu mam taką elegancką kolekcję, ja sobie tym sprawdzam, zobacz, co tam możesz sobie wykorzystać, jak coś, to sobie rozbuduj. Ja to odpalam, a tam takie cudo na kiju, mówię, matka boska, to co ja będę jeszcze rzeźbił? No i od tamtej pory, jeżeli jest taka opcja, to w pierwszej kolejności pytam, a słuchajcie, wy robicie jakieś testy integracyjne po swojej stronie, macie jakieś kolekcję do swoich tam serwisów. No mamy, zobacz sobie to i tamto, my sobie tym testujemy, sprawdzamy. No i super, ja albo gdzieś tam to sobie ubieram w kolekcję, żeby to po prostu się odpalało jako ciągi jakieś, mhm. Albo po prostu korzystam z tego tak, jak to jest dostarczane i uważam, że często taki poziom już jest zupełnie wystarczający i ja nie muszę się teraz jakoś tam mocno nad tym wysilać, żeby to robić jakoś turbo tak. Po swojemu i udowadniać nie wiadomo komu, nie wiadomo co.
Także zgadza się. To... A ty w tym czasie możesz tak naprawdę zająć się jakimiś innymi rzeczami i też będzie git.
Tak jest. Dokładnie tak.
Patrzę na zegarek. 36 minut.
Też widzę 36 minut.
Jest krócej.
Jest krócej.
Jest progres. Masz coś jeszcze? Jest progres.
Nie, wydaje mi się, że ten największe chyba, chociaż udało nam się o nich wspomnieć, nie rozwijaliśmy się, bo tak mi się wydaje, że część z nich to, na część z nich to mogliśmy oddzielne odcinki po prostu ponagrywać.
Oczywiście, ja dlatego, wiesz, ale ja też nie chcę ciągnąć nie wiadomo jak mhm. bardzo, bo jakby chcę zajawić, pokazać, że jest coś takiego, żeby po prostu otworzyć oczy, jakby żeby ludzie na to zwracali uwagę. No, ja myślę, że jeszcze rzecz, którą moglibyśmy dodać, to co ewentualnie byś zrobił, Paweł, jakbyś takie red flagi widział?
O, skomplikowane pytanie mi zadałeś. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Znaczy, to zależy, jakiego poziomu by to była red flaga, ale w takich miejscach, w których dałoby się to, nazwijmy, dogadać z zespołem, z QA-em, czy z kimkolwiek, do kogokolwiek by ta flaga dotyczyła, jeżeli dałoby się dogadać, no to co za problem, tak? Mówimy, nie, no spoko, robiliśmy to tak, teraz już tak tego nie będziemy robili, no bo niewygodniej
jest. No dobra, ale to poczekaj, no to poczekaj. No. Adresacja, tak? Czyli jak coś, znaczy tak, o Jezu, nie adresacja od razu, adresacja będzie dużo później. No jakby zdiagnozowanie, tak? Diagnoza. Tak. Musimy zweryfikować, jakby zobaczyć to, o, tu jest problem, nie? Mhm. Jakaś prezentacja tego. Musimy się zastanowić, jak to komuś zaprezentować, jak to komuś opowiedzieć, żeby zrozumiał dokładnie, w czym jest problem. No i później właśnie ta adresacja, tak? Czyli idziesz gdzieś do PM-a, do kolegi z zespołu i po prostu mu o tym mówisz. I to jest ważne, rozmawiajcie naprawdę. Rozmowa potrafi załatwić wszystko. Praktycznie wszystko rozmowa załatwia. I jeżeli odpowiednio, z odpowiednim tonem, z odpowiednimi argumentami, z odpowiednim nastawieniem pójdziemy do danych osób, to jesteśmy w stanie te red flagi jakoś powiedzmy zakopać. Natomiast jeżeli, no dobra, okej, widzę, że dobra, mów, proszę.
A jeżeli doszłoby do takiej skrajnej sytuacji i zauważyłbyś na przykład, nie wiem, że PM notorycznie czepia się QA-ów, że robią coś nie tak, jak jemu się wydaje, że powinni robić. I mimo tych rozmów, tak. Że słuchaj, to nie jest wina QA-a, to jest powiedzmy gdzieś tam rozproszone wina całego zespołu czy czegokolwiek innego. I PM nadal nie dałby się przekonać. To...
Idę wyżej.
Czyli idziesz wyżej.
Okay. Idę wyżej. Ja zaczynam powiedzmy od najniższej, powiedzmy, belki, czyli od osoby, która faktycznie jest dla mnie problemem. Bardzo brzydko to brzmi, ale skrót, który myślę każdy zrozumie. Jeżeli tam nie jestem w stanie uzyskać efektu, który potrzebuję, no to cały czas mam w głowie to, że no kurczę, nie jesteśmy na boisku i nie idę na kogoś donieść, tylko jestem w pracy, w której jakby efektywność danej osoby bardzo może wpłynąć po prostu na efekty pracy całego zespołu. Więc idę po prostu do jego przełożonego z informacją po prostu o tym, żeby coś zmienić, tak? Żeby no, realnie wpływa negatywnie na projekt podejście danej osoby, na przykład. Mhm. Idę to skonfrontować najpierw z tą osobą, jak ona nie, no to idę do przełożonego i sorry. Jeżeli tam się nic nie zmienia, to nie wiem, idę do swojego przełożonego, może on coś będzie w stanie zrobić, może to wyniesiemy jeszcze wyżej, tak? I po prostu sobie tak szczebelek po szczebelku szedłbym wyżej. A jeżeli doszlibyśmy już do takiej naprawdę skrajnej sytuacji, w której dzieją się rzeczy, które mi bardzo przeszkadzają i niezależnie do kogo pójdę, nic się nie da z tym zrobić, bo jest powiedzmy tak zatwardziały korpo i tak dalej, że sorry, to jest wnuczek prezesa i on tam będzie i gówno mu możesz zrobić, to bym spadał z takiej firmy, bo tutaj pamiętajmy też o tym, że my w pracy spędzamy więcej czasu niż w domach. I tak wiadomo, no jakbyśmy sobie po prostu podliczyli pracę i dobę, to nie, ale jeżeli odliczysz sen, odliczysz dojazdy i tak dalej, to nagle się okazuje, że siedzisz więcej w pracy. To jest nasza główna oś życia tak naprawdę. I teraz jeżeli ta praca ma cię wykańczać, ma powodować u ciebie permanentny stres, ma powodować, że będziesz non stop chodzić czy wkurwiony, czy jakby nabuzowany, no to nie, to zmieniaj taką pracę. Oczywiście wiadomo, to jest tak, że czasami nie da się tak łatwo zmienić pracy. Tak, to jakby najłatwiej powiedzieć, zmień pracy, zarabiaj więcej i będzie cię stać na dom, nie? No nie, no ale no, pracujemy w takiej branży, powiedzmy, że starałbym się znaleźć inną pracę w takiej sytuacji. Może w tym momencie nie jest to jakoś takie turbo łatwe, jak było parę lat temu, ale mimo wszystko nadal bym próbował. Jeżeli miejsce mnie wykańcza, miejsce jest toksyczne, zmieniaj pracę.
Bardzo dobre, solidne podejście. Takiego się spodziewałem. Chociaż myślałem, że jeszcze coś powiesz, że sam byś taką osobę wywalił, gdybyś był kierownikiem, ale...
O, no to widzisz, to jakby był kierownikiem i taką osobę bym miał pod sobą i by ta osoba była totalnie... Nie dałoby się z nią jakoś tam działać i tak dalej, to no oczywiście to bym wyciągał jakieś konsekwencje po swojej stronie, tak? Ale faktycznie, no postawiłem się jakby w innej roli w tej sytuacji, o której mówisz, nie? No ale też pamiętajmy, że nie zawsze wywalenie kogoś jest możliwe. To nie jest tak, że jestem w stanie, powiedzmy, każdą osobę z różnych przyczyn, tak? Więc powiedzmy, no pewnie bym próbował, nie wiem, odsunąć taką osobę od danego projektu, zastąpić ją kimś innym i zrobić tak, żeby po prostu było dobrze.
Jak najbardziej się z tym zgadzam. Jeżeli da się jakkolwiek to naprawić albo zmienić, bo niekoniecznie naprawić, niekoniecznie to, że coś się dzieje źle, nie znaczy, że jest zepsute. Może po prostu cała reszta się myli i po prostu trzeba coś zmienić. To zawsze, tak jak mówię, zależy od przypadku. Ale tak, jeżeli da się to coś naprawić, zmienić, to do tego bym dążył. Ale jeżeli widać, że szans na poprawy nie ma, no to tak jak fajnie, to w sumie fajnie tak na to rozbudowany sposób to opisałeś. No nie ma co się męczyć, tak? Nie ma co marnować sobie życia na męczenie się w pracy. Tym bardziej, jeżeli, nie wiem, jak w twoim przypadku, przynajmniej w moim tak jest, ja lubię to, co robię, więc dlaczego miałbym w ramach tego, co lubię robić, w ramach mojego też częściowo hobby, miał się przy okazji tego męczyć, tak? Z kimś tam, z czymś tam, z czymkolwiek. Więc jakby takim finalnym punktem, który trzeba byłoby ewentualnie podjąć, no to jest zmiana pracy albo kopnięcie tego kogoś za przeproszeniem w tyłek, jeżeli byłaby taka moc sprawcza. Ale jeżeli nie, no to trudno się mówi, tak? Czyli się samemu wtedy zmienia tą firmę i ma się nadzieję, że w następnym projekcie, w następnej firmie takich sytuacji już nie będzie.
Zgadza się. Odpowiadając szybko jeszcze na twoje pytanie, bardzo lubię to, co robię. Bardzo lubię to, co robię zawodowo, bardzo lubię to, co robimy prywatnie. Więc między innymi to, co się dzisiaj tu odbywa i czego jesteście świadkami, to jakby to wszystko bardzo lubię. Jakbyś był, Pawle, toksyczny i byś miał jakieś red flagi, to nie omieszkam cię o nich poinformować, a jeżeli to nic nie da, to pójdę do szczebel wyżej, czyli do twojej żony.
Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.